No dobrze, drodzy Państwo, odpowiedzmy na pytanie, czy papież może być heretykiem? I to nie tylko w kontekście Bractwa Świętego Piusa X, które dzisiaj oficjalnie late sentencje, czyli z automatu, mocą samego prawa, weszło na drogę ekskomuniki, na drogę schizmy, konsekrując czterech biskupów bez zgody papieża, bez łączności z Rzymem, ale generalnie Bractwo bardzo często podważało decyzję, naukę papieża Franciszka, także przecież Leona XIV, drodzy Państwo, nie wiem czy wiecie, ale także podważali nauczanie świętego Jana Pawła II. Czy papież może być heretykiem?
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Drodzy Państwo, mam przed sobą konstytucję dogmatyczną i ktoś powie od razu, a pewnie Soboru Watykańskiego II, to nie słucham. Drodzy Państwo, konstytucję dogmatyczną Pastor Eternus Soboru Watykańskiego I, który trwał tylko rok. Od 1869 do 1870 roku i ogłosił dogmat o nieomylności papieża. Drodzy Państwo, tę konstytucję dogmatyczną podpisał oczywiście biskup Rzymu, a zatem papież Pius IX. Całe jej nie przeczytamy, chociaż jest dość krótka, ma zawiera tylko 37 punktów. Można sobie ją znaleźć w internecie, to nie jest żadna gnoza, czyli to nie jest tajemna wiedza. Drodzy Państwo, konstytucja dogmatyczna jeszcze przed Soborem Watykańskim II, z Soboru Watykańskiego I. Punkt drugi. Z tego powodu, zanim Chrystus został uwielbiony, prosił Ojca nie tylko za apostołów, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu mieli uwierzyć w Niego, aby wszyscy stanowili jedno, jak Syn i Ojciec są jedno. Dlatego apostołów, których wybrał sobie ze świata, Chrystus posłał tak, jak sam został posłany przez Ojca. W ten sposób chciał, aby w Jego Kościele byli pasterze i nauczyciele aż do skończenia świata. To Chrystus wymyślił sobie, że papież będzie przewodniczył Kościołowi aż do końca istnienia świata. Punkt trzeci. Aby zaś episkopat, czyli wszyscy biskupi świata, był jeden i niepodzielny, oraz aby cała rzesza wiernych mogła być zachowana w jedności wiary i w komunii przez związanych ze sobą nawzajem kapłanów, stawiając świętego Piotra na czele pozostałych apostołów, pisze Pius IX, ustanowił w nim trwałą zasadę i widzialny fundament tej dwojakiej jedności. A zatem, drodzy Państwo, to na papieżu, na Piotrze jest zbudowany Kościół i papież Piotr jest trwałą zasadą i fundamentem widzialnym Kościoła. Na jego męstwie miała być zbudowana wieczna świątynia, a z wytrwałości jego wiary miała się wznosić do nieba wielka godność Kościoła. Teraz sobie przypomniałem, że średni czas oglądania filmów na YouTubie to jest 8 minut. Jesteśmy chyba w jakiejś 5 minucie. Natomiast ciekawe jest to, że średni czas oglądania shortów to są 3 sekundy. W ogóle, powiem wam szczerze, no fatalnie się prezentujemy jako ludzie, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, a jakby nie słuchamy w ogóle. Nie wiem, o co chodzi, jak to się skończy wszystko. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dla niecierpliwych od razu podam to, o czym dziś chcemy powiedzieć, a zatem odpowiedź na pytanie, czy papież może być heretykiem. Numer 33, Pastor Eternus, konstytucji przed Soborem Watykańskim II, podpisanej przez Piusa IX. Numer 33. Ich naukę apostolską przyjmowali wszyscy czcigodni ojcowie, ich, czyli kolejnych papieży, a święci i prawowierni doktorzy czcili ją i wypełniali, ponieważ byli w pełni świadomi, że ta stolica świętego Piotra pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu, zgodnie z Bożą obietnicą Pana naszego i Zbawiciela, udzieloną księciu, jego uczniów, Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty nawróciwszy się, utwierdzaj twoich braci. Drodzy Państwo, proszę bardzo, tutaj przedstawiam dowód. Piotr zawsze pozostaje wolny od jakiegokolwiek błędu, a zatem papież nigdy nie może być heretykiem. Numer 34. Zatem ten nigdy nieustający charyzmat prawdy i wiary, którym jest obdarzony każdy papież, został przez Boga udzielony świętemu Piotrowi oraz jego następcom, czyli kolejnym papieżom, okay? Czyli wszystkim, także postsoborowym, tych, których tak bardzo bractwo nienawidzi. Zobaczcie, że bractwo świętego Piusa X atakuje Kościół, atakuje świętych papieży, takich jak święty Jan XXIII, święty Paweł VI, święty Jan Paweł II. Także to okropnie atakowano papieża Franciszka, dostawało się też papieżowi Benedyktowi XVI, dostawało się Leonowi XIV. Mój znajomy ksiądz, który ewangelizuje, pracuje ze wspólnotami, który ma swoją wspólnotę, którego możecie znaleźć na TikToku, bardzo prężnie działa. Oczywiście nie będę mówił, jakiego księdza chodzi, bo nie spytałem go, czy mogę ujawnić jego imię i nazwisko tutaj. Wczoraj mi w kontekście tego, co się dziś wydarzy, czyli wejścia Bractwa Świętego Piusa X na drogę ekskomuniki i schizmy, napisał wprost: Bractwo od zawsze atakowało papieża, od zawsze atakowało Kościół. Nie ewangelizują. Nic dla ewangelizacji nie robią. Spadnie na nich ogień z nieba. Bardzo mocne słowa, ale rzeczywiście bractwo nie ewangelizuje. Oni się zajmują właściwie przeszłością. Oni z Kościoła chcą uczynić muzeum. Dlatego numer 34 rzecze tak, że ten nigdy nieustający charyzmat prawdy i wiary został przez Boga udzielony świętemu Piotrowi oraz jego następcom na tej stolicy dla wypełniania ich wzniosłego urzędu, dla zbawiania wszystkich ludzi, aby cała owczarnia Chrystusa odwrócona przez nich od pokarmu skażonego błędem, znajduje się teraz w Bractwie Świętego Piusa X, karmiona była nauką z nieba, a po usunięciu okazji do schizmy cały Kościół był zachowany w jedności i wsparty na swoim fundamencie trwał mocno przeciwko bramom piekielnym. Jaki jest problem z bractwem? Ano taki, że oni nie przyjmują żadnych argumentów, że nawet nie przyjmują nauczania przedsoborowego. Ale wróćmy sobie do naszej konstytucji dogmatycznej, pastor Eternus. A ponieważ bramy piekielne chcą zniszczyć Kościół, jak gdyby to było możliwe, zewsząd z coraz większą nienawiścią powstają przeciw jego fundamentom położonym przez Boga za zgodą Świętego Soboru. Za zgodą Świętego Soboru uważamy, że dla ochrony, bezpieczeństwa i rozwoju owczarni katolickiej konieczne jest, aby wszystkim wiernym przedstawić naukę o ustanowieniu ciągłości i naturze świętego prymatu apostolskiego, na którym opiera się siła i moc całego Kościoła. Naukę, którą należy wyznawać i utrzymywać według starożytnej i niezmiennej wiary Kościoła powszechnego, oraz aby napiętnować i potępić błędy przeciwne tej nauce, które są szczególnie niebezpieczne dla owczarni pańskiej. A zatem papież stoi na czele Kościoła i strzeże nauczania Kościoła katolickiego i ma obowiązek potępić nauczanie niezgodne z nauczaniem Kościoła, bo jest ono niebezpieczne dla owczarni, dla nas, wiernych. Punkt piąty. Nauczamy zatem i wyjaśniamy, zgodnie ze świadectwami Ewangelii, że Chrystus Pan bezpośrednio i wprost przykazał oraz udzielił świętemu Piotrowi, apostołowi, prymatu jurysdykcji nad całym Kościołem Bożym, czyli władzy nad całym Kościołem katolickim Bożym, czyli powszechnym. Punkt szósty. Tylko bowiem Szymonowi, któremu wcześniej powiedział, będziesz się nazywał Kefas, gdy ten wyznał, mówiąc, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, Pan rzekł w uroczystych słowach, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Drodzy Państwo, bramy piekielne Kościoła nie przemogą, ale to Kościoła, zapisanego z wielkiej litery, na którego czele, z woli Bożej, Chrystusa samego stoi papież Piotr. Taki jest pomysł, taki był pomysł na Kościół samego Zbawiciela, ponieważ jemu ta władza została udzielona z góry. To ojciec mu to objawił. To nie jest wymysł ludzki, że papież, że tak powiem, jest papieżem i stoi na czele Kościoła. Wymysłem ludzkim jest to, tych ludzi, którzy papieża i nauczanie Kościoła odrzucają. Punkt siódmy. Tylko też Szymonowi Piotrowi udzielił Jezus po swym zmartwychwstaniu jurysdykcji najwyższego pasterza i zarządcy całej owczarni, mówiąc: paś baranki moje, paś owce moje. Numer ósmy. Tej jakże jasnej nauce Pisma Świętego zawsze w ten sposób przez Kościół rozumianej otwarcie sprzeciwiają się fałszywe opinie tych, którzy odrzucając formę rządów ustanowioną przez Chrystusa w Jego Kościele, przewrotnie zaprzeczają bractwo, to robi, znaczy doskonałe jest bractwo świętego Piusa X w owej przewrotności. Przewrotnie zaprzeczają, że tylko sam Piotr przed pozostałymi apostołami, czy to przed każdym z osobna, czy to przed wszystkimi razem, został przez Chrystusa wyposażony w prawdziwy i właściwy prymat jurysdykcyjny. Tutaj Pius IX mówi o tym, że każdy papież, nie tylko Piotr, ale jego następcy, zostali wyposażeni w prymat stania na czele Kościoła. Pamiętamy niektóre, prawda, portale pseudokatolickie, takie jak PCH24, które teraz trochę się przestraszyły, że bractwo weszło na drogę schizmy i ekskomuniki. PCH24 się specjalizuje w atakowaniu Kościoła, w podważaniu nauczania Kościoła katolickiego, w wybieraniu z tradycji, czyli z nauczania Kościoła, to co im się podoba. To są, drodzy Państwo, wilki w owczej skórze. Szczęść Boże im wszystkim życzę. Numer 9. Albo opinie tych, którzy twierdzą, że ten prymat nie był powierzony bezpośrednio świętemu Piotrowi, ale Kościołowi, a przez niego jemu jako słudze tegoż Kościoła, czyli są też tacy, którzy mówią, że tak naprawdę władza należy do Kościoła, do biskupów, a ci biskupi udzielają tej władzy, kiedy chcą, albo kiedy nie chcą, to jej nie udzielają papieżowi. Nie. Papież jest na czele biskupów, a nie biskupi na czele Kościoła. Punkt 10. Gdyby zatem ktoś mówił, a że święty Piotr apostoł nie został przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich apostołów, ani widzialną głową całego Kościoła walczącego, i gdyby ktoś mówił b, że otrzymał tylko prymat honorowy, a nie prawdziwy i właściwy prymat jurysdykcji wprost i bezpośrednio od Pana naszego Jezusa Chrystusa, anatema sit, to znaczy niech będzie wyklęty. Punkt 11. To zaś, co książę pasterzy i wielki pasterz owiec, Jezus Chrystus Pan, ustanowił w osobie świętego Piotra dla zbawienia wiecznego i trwałego dobra Kościoła, musi ustawicznie trwać w Kościele, który z jego woli założony na skalę nieprzerwanie będzie stał mocno aż do końca wieków. To znaczy, papież nigdy nie będzie heretykiem, ponieważ Chrystus obiecał, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą, a o Kościele mówimy wtedy, kiedy na jego czele stoi papież. Papież równa się Kościół, ojcowie Kościoła mówili, tam gdzie biskup, tam Kościół. A zatem to z woli Chrystusa Kościół stoi twardo, jak na skalę. Jeżeli jest na jego czele papież i bramy piekielnego nie przemogą aż do końca czasów. Punkt 12. Nikt nie może wątpić, a wiedziano o tym w każdej epoce, że święty i błogosławiony Piotr, książę i głowa apostołów, czyli wszystkich innych biskupów, filar wiary oraz fundament Kościoła katolickiego, przyjął klucze królestwa od naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Tenże Piotr żyje, przewodzi i sprawuje sąd aż do dziś i na zawsze w swoich następcach, biskupach świętej stolicy rzymskiej, przez niego założonej, uświęconej jego krwią. Pius IX swoim autorytetem, a zatem jest to nauczanie Kościoła katolickiego, mówi wprost: święty Piotr żyje w każdym papieżu. Także w papieżu Franciszku żył święty Piotr. Punkt 13, już będą fragmenty, już nie będziemy wszystkiego czytać. Dlatego ktokolwiek na tej katedrze następuje po Piotrze, czyli ktokolwiek jest papieżem, ten z ustanowienia samego Chrystusa otrzymuje prymat Piotra w Kościele powszechnym. Gdyby zatem ktoś mówił, że nie wskutek ustanowienia samego Chrystusa Pana, a więc nie na mocy prawa Bożego, święty Piotr na zawsze ma następców w prymacie nad całym Kościołem, albo gdyby ktoś mówił, że biskup Rzymu nie jest następcą świętego Piotra w tym prymacie, niech będzie wyklęty. Drodzy Państwo, to jest bardzo prosta zasada. Jeżeli ktoś mówi, że papież nie jest papieżem i że ten papież czy inny nie stoi na czele Kościoła, ma być wyklęty, anatema sit. Nie możemy sobie wybierać tego, sede wakantyści z PCH24 robią, wybierając sobie, którego papieża będą uznawać. Papieża Franciszka nie uznawali. Leona XIV już też coraz częściej się czepiają i nie wszystko, co mówi, przyjmują. Niech będą wyklęci ci, którzy, drodzy Państwo, wybierają sobie papieży, których słuchać będą, a Piotr żyje w każdym papieżu i każdy papież jest prawdziwym następcą świętego Piotra z woli samego Chrystusa. Coraz ciekawiej tu będzie, coraz ciekawiej. 16 punkt, ten cały sobie przeczytamy. Wsparci jasnym świadectwem Pisma Świętego oraz postępując za wyraźnymi i oczywistymi postanowieniami zarówno naszych poprzedników, biskupów Rzymu, jak i soborów generalnych, odnawiamy definicję ekumenicznego soboru florenckiego, tak? Nie tylko Sobór Watykański II był ekumeniczny, to też często nie znamy historii Kościoła i się czepiamy, Sobór Watykański II ekumeniczny, jaka ekumenia. Ewangelia według świętego Jana, 17 rozdział. To jest rozdział ekumeniczny. A zatem Soboru Florenckiego Ekumenicznego, według której wszyscy wierni Chrystusa powinni wierzyć, że wszyscy mamy obowiązek wierzyć, że Święta Stolica Apostolska oraz biskup rzymski, czyli papież, posiadają prymat nad całym światem, a biskup Rzymu jest następcą świętego Piotra, księcia apostołów, i prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w osobie świętego Piotra przekazana została przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania, rządzenia i kierowania Kościołem powszechnym zgodnie z uchwałami soborów powszechnych i świętych kanonów. A święty kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego numer 1364 mówi wprost, ci, którzy konsekrują biskupów bez zgody papieża, bez jedności z papieżem, podlegają automatycznej ekskomunice, czyli late sententie, i wchodzą na drogę schizmy. Numer 18. To jest nauka prawdy katolickiej, od której nikt nie może odstąpić bez utraty wiary i zbawienia. To jest ciekawe, że, drodzy Państwo, Bractwo Świętego Piusa IX okazało się naprawdę nad wyraz modernistyczne, ponieważ zmieniają nauczanie Kościoła, dostosowują do własnych potrzeb, odrzucają część nauczania Kościoła katolickiego, tymczasem prawda katolicka jest jedna, to znaczy całość tradycji. Numer 22. Ponieważ biskup Rzymu na mocy Bożego prawa prymatu apostolskiego stoi na czele całego Kościoła, nauczamy i wyjaśniamy, że jest on najwyższym sędzią wiernych. Papież jest najwyższym sędzią wiernych, to znaczy najwyższym sędzią wiernych. Nie ma się już do wyższego sędziego co odwoływać, bo nie ma wyższego sędziego wiernych niż papież. Oraz, że we wszystkich sprawach podpadających pod orzeczenie kościelne można się odwołać tylko do jego osądu. Nikomu zaś nie wolno odwoływać się od wyroków Stolicy Apostolskiej, ponad którą nie ma żadnej wyższej władzy, a także nikt nie może osądzać jej wyroku. Drodzy Państwo, papież ma najwyższą władzę w Kościele nad wszystkimi, we wszystkich sprawach. Wyroki Stolicy Apostolskiej są najwyższe i nikt tych wyroków nie może osądzać. Jest to Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna, Pastor Eternus. Nikt według nauczania Kościoła katolickiego, jeżeli chcemy być tradycyjni, tradycjonalistami, przyjmować tradycję, no to przyjmujemy to, co daje nam Kościół w Soborze Watykańskim I. Nikt nie może osądzać wyroków Stolicy Apostolskiej. Jeżeli się komuś to nie podoba, no to być może musi założyć swój Kościół i swoją naukę głosić. Numer 24. Gdyby zatem ktoś mówił, że biskup Rzymu posiada tylko urząd nadzorowania lub kierowania, tak jak PCH24 i Bractwo mówiło o papieżu Franciszku, a nie pełną i najwyższą władzę jurysdykcji w całym Kościele, nie tylko w sprawach wiary i moralności, ale także w sprawach dotyczących karności i rządzenia Kościołem rozproszonego po całym świecie, b, albo że posiada on tylko większą część, a nie całą pełnię najwyższej władzy, c, albo że ta jego władza nie jest zwyczajna i bezpośrednia, zarówno w odniesieniu do wszystkich i każdego z kościołów, jak i również wobec wszystkich i każdego z pasterzy wiernych, a na temat sit niech będzie wyklęty, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś mówi, że papież nie ma najwyższej władzy, niech będzie wyklęty, mówiąc krótko. Numer 25. W prymacie apostolskim posiadanym w całym Kościele przez biskupa Rzymu jako następcy świętego Piotra, księcia apostołów, zawiera się także najwyższa władza nauczania. To, co powie papież, jest najważniejszym przekazem, ponieważ on otrzymał charyzmat wiary i prawdy. To też ta konstytucja mówi, czytaliśmy przed chwilą o tym. Władza nauczania należy do papieża. Utrzymywała to zawsze Święta Stolica, potwierdza to stała praktyka Kościoła, stwierdziły to sobory ekumeniczne, przede wszystkim te, na których wschód i zachód spotykał się w jedności wiary i miłości. Ojcowie bowiem IV Soboru Konstantynopolitańskiego, idąc śladem swoich poprzedników, ogłosili następujące uroczyste wyznanie, nawiązanie do kolejnych soborów. Pierwszym warunkiem zbawienia jest zachowanie reguły wiary. Skoro nie można pominąć decyzji naszego Pana Jezusa Chrystusa mówiącego do Piotra: Tyś jest Piotr, a na tej skale zbuduję mój Kościół. Słowa te są potwierdzone swymi skutkami, ponieważ w Stolicy Apostolskiej zawsze była wiernie zachowywana religia katolicka i publicznie podawana święta nauka. Nie chcąc więc odłączyć się od tej wiary i nauki, mamy nadzieję, że osiągniemy trwanie w jednej wspólnocie, uwaga teraz mocne, którą głosi Stolica Apostolska i na której opiera się trwałość integralnej i prawdziwej religii chrześcijańskiej. Mówiąc krótko, wszystkie nauki, które nie są zgodne z nauczaniem papieża, nie są naukami chrześcijańskimi. Fragment 27 punktu. A że ten Kościół powinien bardziej od innych troszczyć się o obronę prawd wiary, dlatego jeśli powstaną jakieś problemy dotyczące wiary, jakieś spory, jego sądem należy je rozstrzygać. Czyli jeżeli są spory dogmatyczne, spory dotyczące nauczania Kościoła, ostateczną decyzję podejmuje papież. Bo jemu przypisał Chrystus charyzmat prawdy i wiary. Numer 31. Biskupi, czyli papieże Rzymu, jak sugerowały okoliczności czasu i spraw, czasem zwołując sobory ekumeniczne lub uwzględniając poglądy Kościoła rozproszonego po całym świecie, czasem synody partykularne, tu też jest mowa o synodach, drodzy Państwo, droga synodalna, a czasem korzystając z pomocy innych środków otrzymanych od Bożej opatrzności, definiowali naukę, którą należy zachować, a którą z Bożą pomocą poznali jako zgodną z Pismem Świętym i tradycjami apostolskimi, a zatem biskup Rzymu przekazuje nauczanie zgodne z Pismem Świętym. Czym są sobory, bo też to powinniśmy sobie wyjaśnić, ekumeniczne? Są to sobory, w których biorą udział chrześcijanie wschodu i zachodu na przykład. Numer 32. Duch Święty został bowiem obiecany następcom świętego Piotra, nie dlatego, aby z pomocą jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale aby z jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt wiary. Ktoś powie, no właśnie, właśnie, tu jest mowa o tym, że Duch Święty działa tylko w tych, którzy nie głoszą nowej nauki. Jakieś nowości, papież Franciszek, Leon XIV, bractwo też się czepiało przecież i Jana Pawła II, jego encykliki o ekumenizmie, drodzy Państwo, od Unum Sint. No, czytamy dalej całość. Numer 33 przychodzi nam teraz z pomocą. Ktoś stwierdzi, papież głosi nową naukę. Nie ma tam Ducha Świętego. Heretyk. Czytamy całość. Zawsze trzymamy się całości, drodzy Państwo. Tak jak przepisy ruchu drogowego znamy w całości, żeby sobie i innym krzywdy nie zrobić. Numer 33, od którego zaczęliśmy, rzeczę tak. Ich naukę apostolską, czyli naukę papieży, przyjmowali wszyscy czcigodni ojcowie, a święci i prawowierni doktorzy czcili ją i wypełniali, ponieważ byli w pełni świadomi, że ta Stolica świętego Piotra pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu zgodnie z Bożą obietnicą Pana naszego i Zbawiciela, udzieloną księciu jego uczniów, ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty nawróciwszy się, utwierdzaj twoich braci. To Chrystus wyposażył Piotra, każdego papieża, w charyzmat prawdy i wiary. Numer 34 czytaliśmy, 35 numer rzeczy tak. Skoro zaś w obecnej epoce, która tak bardzo potrzebuje zbawiennej skuteczności urzędu apostolskiego, był to koniec XIX wieku, tak wielu jest ludzi, którzy występują przeciwko jego autorytetowi, dzisiaj jest wielu katolików, którzy występują przeciwko autorytetowi papieża, występowali publicznie, obrażali publicznie papieża Franciszka, atakowali kardynałowie, biskupi, świeccy, księża, duchowni, siostry zakonne, ludzie stanu duchownego. Jest dziś potrzeba podkreślić to, mówi Pius IX. Uważamy za absolutnie konieczne, aby uroczyście potwierdzić przywilej, który jednorodzony Syn Boży zechciał połączyć z najwyższym urzędem pasterskim, czyli jest tu ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża, proszę bardzo, uroczyste ogłoszenie dogmatu numer 36. My zatem, czyli Kościół, papież w jedności ze wszystkimi biskupami, papież Pius IX, wiernie zachowując tradycję otrzymaną od początku wiary chrześcijańskiej na chwałę Boga, naszego Zbawiciela, dla wywyższenia religii katolickiej i dla zbawienia narodów chrześcijańskich, za zgodą Świętego Soboru, nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że gdy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, czyli uroczyście, to znaczy, gdy wykonując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan na mocy swego najwyższego apostolskiego autorytetu określa naukę dotyczącą wiary lub moralności obowiązującą cały Kościół, dzięki opiece Bożej obiecanej mu w osobie świętego Piotra, wyróżnia się tą nieomylnością, w jaką boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój Kościół dla definiowania nauki wiary lub moralności. Dlatego takie definicje biskupa Rzymu same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła, są niezmienialne. Ostatni punkt, 37. Gdyby zaś ktoś, nie daj Boże, odważył się sprzeciwić tej naszej definicji, niech będzie wyklęty. Drodzy Państwo, to jest bardzo prosta sprawa, bardzo prosta zasada. Tak jak zasadą jedności Kościoła jest papież, tak zasada jest taka. Jeżeli ktoś tego nie przyjmuje, niech będzie wyklęty. Papież otrzymał w 1870 roku, kiedy ta konstytucja dogmatyczna się ukazała, dogmat nieomylności w sprawach wiary i moralności, kiedy wypowiada się publicznie. Sprawa jest bardzo prosta, papież nigdy nie może być heretykiem. Numer 33 Konstytucji Dogmatycznej, Pastor Eternus. Warto sobie to zapamiętać i podawać taki przykład tym wszystkim, którzy chcą niszczyć autorytet papieża, którzy chcą niszczyć Kościół, którzy chcą stworzyć swój Kościół poza papieżem. Każdy może swój Kościół założyć. W prawie polskim chyba 10 osób musi być, żeby założyć swój Kościół, tak? No, pewnie tak. Trochę żartuję, a może i nie. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.